Hej koniary, tu Suzana i witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dzierżawie. Wyciągnęłam nawet swoją starą umowę, żeby pokazać Wam, na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć, oraz opowiem Wam o tym, czego żadna umowa nie przewiduje, czyli trochę o emocjonalnych stronach współdzielenia konia z kimś, bądź jeżdżenia po prostu nie swojego konia, o tym, jak tego konia w ogóle wybrać i planować z nim czas czy pracę i także o sytuacjach, w których niekiedy trzeba się pożegnać. Od razu powiem, że nagrywam dzisiaj na innym mikrofonie, ponieważ cały swój profesjonalny sprzęt zostawiłam w biurze, do którego już przez weekend nie wróciłam, bo się trochę źle czułam. Także jeżeli brzmię dzisiaj trochę inaczej, to bądźcie proszę cierpliwi. Nadal nagrywam na mikrofonie, tylko troszeczkę innym. Także mam nadzieję, że będziecie tego dobrze słuchać. Ale okej, na start. Skoro jesteście moimi jeździeckimi besties, to chciałam Wam wspomnieć o tym, co się u mnie ostatnio dzieje. Tak jak napisałam kiedyś albo mówiłam o tym podcaście, że to jest taka za długa wiadomość głosowa od przyjaciółki, to chyba muszę się trzymać tych zasad i jesteście zdani na to, żeby słuchać co u mnie, ale zachęcam was też do tego, żebyście napisali do mnie na Insta i powiedzieli, co słuchać u was. Ogólnie to tak, jeżeli chodzi o takie stricte jeździeckie rzeczy i takie może trochę gorsze, to naprawdę mało wsiadam, poczułam takie spore wypalenie ogólnie jest dzieckiem i na razie też nie szukam konia. Wrzuciłam tutaj na pauzę, bo zaczęło się od tego, że złapałam się na tym, że za każdym razem, kiedy ostatnio wsiadałam na konia, a od sierpnia kilka razy, w sensie w sierpniu i wrześniu kilka razy wsiadałam, w sierpniu nawet, tak raz w tygodniu, na czymś jeździłam, czasami dwa, to po prostu od razu miałam ochotę zejść i we wrześniu w sumie miałam na przykład, to było chyba już teraz 2-3 tygodnie temu, miałam tak, że w czwartek wsiadałam na konia, w piątek wsiadałam na konia i miałam to robić tak czysto dla przyjemności, bez żadnej presji tego, że tutaj muszę coś od razu zrobić, że ten koń musi mieć od razu idealną ramę, że ja muszę idealnie siedzieć, że muszę mieć zajebiste odczucia, których szczerze już nawet trochę nie pamiętam, jak to jest je mieć, bo już od pół roku nie trenuję ponad. Więc właśnie wsiadłam tak, wiecie, z myślą, że po prostu rzucę wodzę i pogalopuję, ale tak się męczyłam. I jak wyjechałam ze stajni i siedziałam w aucie, to tak pomyślałam, że Su, to tobie w ogóle nie sprawia przyjemności. I jak sobie głośno powiedziałam, dosłownie głośno do siebie powiedziałam w swoim aucie, może nie chcesz jeździć, to jakby kamień z serca mi spadł. I wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście, co z tego, że w sumie długo już nie trenuję i długo nie jeżdżę, jak ja przez ten cały czas nakładałam na siebie tak dużo presji, żeby to robić, że ja się po prostu zdążyłam z tym wypalić, bo w momencie, kiedy w sierpniu dostałam od neurologa zielone światło, że mogę powoli zacząć wracać do ruchu, do wysiłku fizycznego i do jeździectwa, to ja na siebie po prostu narzuciłam taki ciężar odpowiedzialności za to, że ja teraz muszę, wiecie, po prostu w miesiąc wrócić do szczytowej formy i w ogóle znaleźć tego idealnego konia, który, wiecie, przewiezie mnie jeszcze przez Petkę, a potem w ogóle najlepiej za pół roku od razu przez małą rundę. Nie, żartuję, jakby wiem, że za pół roku mnie przyjechała moja runda, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że to miało być po prostu takie, że teraz mam znaleźć tego zajebistego konia, że Ja się już totalnie spięłam i też pod koniec sierpnia oglądałam konia pod Warszawą i to było dla mnie bardzo takie nieprzyjemne przeżycie, takie w ogóle, w sensie nieprzyjemne pod tym kątem, że właśnie to ono mnie bardzo zablokowało na jeździectwo, więc stwierdziłam, że nie mogę sobie więcej tej presji dokładać, muszę dać sobie troszeczkę odetchnąć i miałam co prawda dzisiaj jechać do BM Horse'a, gdzie jakby zaprzyjaźniłam się troszeczkę z tamtejszą ekipą i jakby z tym miejscem i oni mi właśnie pozwalają wsiadać na konie pod ich superwizją, ale czułam się źle. No i właśnie to jest kolejny temat, bo może pamiętacie, że od maja do końca lipca mierzyłam się z dość poważnymi takimi paraliżującymi problemami zdrowotnymi i od sierpnia było nieco lepiej, tak jak wcześniej powiedziałam, miałam od wtedy zielone światło od neurologa, że mogę zacząć powoli wracać do normalnego życia, ale od tygodnia czuję swego rodzaju nawrót i właśnie szczególnie od kilku dni mam po prostu takie wrażenie, że fizycznie jest ze mną coś nie tak, więc tak bardzo jak chciałam tam dzisiaj jechać i cieszyłam się na to, że mogę wsiąść, tak bardzo też czułam, że to nie jest najmądrzejszy pomysł i jest szansa, że jak gdyby ten trening przebiegłby okej, tylko to też dzisiaj akurat miałam mieć trening na bardzo takim ekspresyjnym koniu, na takim dosyć gorącym, gdzie nie mogłabym puścić napięcia mięśniowego, gdzie nie mogłabym się zakleszczyć, a mam... Oj, w sensie to, co jakby się ze mną dzieje, warunkuje coś takiego, że mogłabym na przykład nagle stracić przytomność albo po prostu właśnie dostać jakiegoś skurczu albo zasłabnąć i to mogłoby być niebezpieczne, więc jedną z lekcji, którą wyciągnęłam z moich ostatnich miesięcy i z tych wszelkich przejść zdrowotnych, to jest to, że czasami odpuszczenie nie znaczy poddawanie się, bo wcześniej to po prostu była taka zaciśnij dupę i jedź, nie? Ogólnie wiem też, że szczególnie kiedy mówiłam o tym właśnie tak intensywnie w czerwcu, że no coś się ze mną zdrowotnie dzieje, to też byliście bardzo ciekawi co. Tak jak też później powiedziałam, nie wiem, czy na TikToku, czy na Instagramie, opowiem wam o tym, bo wtedy totalnie nie byłam gotowa i szczerze, nawet jak teraz o tym mówię, to po prostu robi mi się strasznie przykro. Ale i opowiem wam o tym na pewno w podcaście, bo to jest jak gdyby jedyny medium, w którym czuję się na tyle bezpiecznie, żeby się tak otworzyć i jak gdyby w którym mogę tak, wiecie, powiedzieć w pełni, co myślę, ale to jeszcze nie będzie w tym odcinku. Niemniej na pewno rozmawianie o tym mi też pomoże i przede wszystkim chciałabym się podzielić moją historią trochę jako przestroga, a trochę też po to, żeby wam uświadomić, że albo może wam pomóc też w pewnym sensie dojść do tego, co wam jest, jeżeli wam coś jest, bo okazuje się, że to, co mam, z tym zmaga się wiele osób, ale ja po prostu o tym nie miałam pojęcia, tylko że jakby też pierwsza diagnoza, przez którą dostałam i leczenie, przez które dzięki temu przechodziłam, no było o wiele bardziej katastrofalne, także dajcie mi proszę jeszcze chwilę, muszę się z tym jeszcze tak trochę w swojej głowie uporać i przede wszystkim mam jutro kontrolne badania krwi. Jeszcze też w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu mam właśnie jedno badanie neurologiczne i jak będę miała powiedzmy potwierdzenie tego, że rzeczywiście czerwcowa diagnoza była felerna i to, co się potem działo, to było już to, to wtedy będę mogła z największą pewnością po prostu podzielić się tym, co się działo. Ale dobra, wiecie co z dobrych rzeczy, to nie jest dziecko. Od tygodnia mam swoje pierwsze biuro. Przypominam, że ja moją karierę buduję od 7, chyba prawie 8 lat, bo zaczęłam w 2016 i w sumie dwa lata później zaczęłam tak naprawdę już pracować w tym, co robię teraz. Moim core business jest to, że mam agencję strategiczno-marketingową, w sensie, znaczy, no, mogę to nazwać ogólnie agencją marketingową, ale nie lubię tego, ponieważ agencja kojarzy mi się z czymś takim dużym i niepersonalnym, a my jesteśmy bardzo, mamy takie butikowe podejście, każdego klienta traktujemy jak własną firmę i przede wszystkim zajmuję się też w dużej mierze takim konsultingiem strategicznym, więc nie zawsze gdzieś tam operacyjnie wchodzimy w działanie z danymi firmami, markami, tylko, no, jest to też często raczej takie na poziomie konsultacji, no i moja firma nazywa się Sumori Media i nigdy nie miałam swojego biura, takiego wiecie, stałego, bo zawsze byłam gdzieś w rozjazdach i cały czas zmieniałam miejsce zamieszkania, mega dużo podróżowałam, nie miałam po prostu też potrzeby na to, ponieważ no, z klientami współpracujemy zdalnie, moi pracownicy, mój team też pracuje w ogóle zdalnie, także jestem w tym biurze na ten moment sama. Ja bardzo chciałam zatrudnić kogoś z Trójmiasta i miałam przez chyba miesiąc czy półtorej otwartą rekrutację wiosną i latem, ale no, finalnie padło na dziewczynę z w zasadzie Wrocławia. Także no, to jest dla mnie mega duży krok i w ogóle co ciekawe, to jest chyba jakiś osobny odcinek o tym, jak działają manifestacje, ponieważ robiąc w zeszłym roku, pod koniec roku taki vision board na Pinterestie, dodałam tam pełno obrazków tego, że marzy mi się moje biuro, marzy mi się taka moja dedykowana przestrzeń, bo już miałam dosyć home office'u i totalnie i niespodziewanie to nie naszło, bo ja raczej miałam wizję tego, że wiecie, przeprowadzę się znowu do jakiegoś dużego miasta, nie wiem, typu Londyn, Monachium albo coś takiego i tam będę budować team. Okazało się, że rzeczywiście jestem tutaj sama, mam nieduże biuro, ale na 13 piętrze, na ostatnim piętrze wieżowca z widokiem na cały wschodni Gdańsk, na Zatokę Gdańską, jest mega fajnie i to jest jeden z przykładów na to, jak niepozornie i niespodziewanie życie może pisać scenariusze, także staram się z tego ogromnie cieszyć, pomimo mojego obecnie tak fizycznie i psychicznie słabego samopoczucia. I jeszcze w sumie jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo rozmawiałam wczoraj też w sobotę, bo nagrywam ten odcinek w niedzielę przed premierą. Właśnie rozmawiałam wczoraj z Dominiką Stańczak, czyli ta z lasu, możecie ją pod takim nickiem kojarzyć z Instagrama. Ona jest oczywiście właścicielką Candy Horse i Herbie Horse i to była taka totalnie przyjacielska rozmowa, bo normalnie to się widujemy od kawaliady do kawaliady. To mi jest też blisko z moją dobrą koleżanką Niną, która jest fizjo od koni, z którą pracowałam, jak trenowałam i z którą też jestem w międzyczasie bardzo blisko. No i ogólnie właśnie przez Ninę w zasadzie poznałam Domi i bardzo ją lubię, tylko no tak jak mówię, widujemy się gdzieś tam na kawaliadach i nigdy nie ma okazji za bardzo, żeby pogadać więcej, a jest super. No i ogólnie rozmawiałyśmy chyba z półtorej godziny, czego totalnie nie planowałam. I wiecie co, przypomniało mi się dzięki temu, że ważne jest czasem odezwanie się do swoich, w cudzysłowie, starych albo raczej takich znajomych, z którymi nie ma się na co dzień kontaktu, bo miałam potem dużo lepszy humor, szczególnie, że Domi jest, no ona jest totalnie kobietką sukcesu, wiecie, ma 21 lat i już trzeci rok prawie prowadzi dużą firmę, jaką jest Candy Horse. W międzyczasie założyła także Herbie Horse i fajnie jest móc po prostu porozmawiać z innym przedsiębiorcą, który również zaczynał w młodym wieku i już teraz ma taki super mindset, jaki ma właśnie Domi, bo tak dla przypomnienia, odświeżenia, albo raczej dla osób, które tego nie wiedzą też, może skąd w ogóle się wzięło to, że ja się nazywam tak przyśmiewczo kobietką sukcesu, to stąd, że ja moją pierwszą firmę też założyłam w wieku 18 lat. Zaczęłam wtedy produkować kosmetyki, a dokładniej pomadki do ust i szczerze totalnie nie miałam z kim o tym rozmawiać i dzielić swoich doświadczeń, tak wiecie, mówiąc o moim szerszym kręgu znajomych, nie o ludziach, z którymi no jakby wchodziłam w interakcje biznesowe, bo dla nikogo oprócz mnie to po prostu wiecie, no nie było relatable, tak? Moi znajomi akurat kończyli liceum, bo ja tą firmę założyłam jeszcze chodząc do liceum, w sensie na tą markę i tak dalej. Ludzie raczej byli skupieni na tym, wiecie, jak tu przeżyć najdłuższe wakacje życia, jak iść na studia, co jest oczywiście wszystko super, a ja wzięłam na siebie coś zupełnie innego i od niektórych znajomych, niektórzy znajomi okazali mi bardzo fajne wsparcie, ale też wielu się odcięło. No, ale tak, to jest dygresja, to jest też temat na inny odcinek, po prostu fajnie było móc o tym pogadać. Więc jeżeli jeszcze jej nie obserwujecie, Dominiki, to lećcie na Insta, jej nazwa to Ta z Lasu, czyli T-A-Z-L-A-S-U. A jeżeli tak jak ja i konie, na których trenowałam, kochacie Candy Horse i Herbie Horse, to łapcie mój nowy kod zniżkowy, Koniara10. Macie z nim 10% zniżki na wszystko. I wiecie co, Aki najbardziej lubił chyba te kokosanki i cynamonki z Candy Horse. Tak od święta dawałam mu też te takie pojedyncze ciastka lukrowane. Znaczy Aki to w ogóle był mega łakomczuch i mu to po prostu, tak samo te beziki, on miał szał na punkcie tych bezików. Ja ich też kiedyś spróbowałam, dla mnie to po prostu było za słodkie. Ale to już było takie, wiecie, super trening po zawodach, jak, nie wiem, się rozciągaliśmy na przykład, bo Nina nam dała mega fajne przykłady na to, jak się rozciągać, to używałam tych paluchów z Candy Horse, które do tego były mega praktyczne. No i jeszcze też już pod koniec tego, jak w sumie na nim trenowałam, to akurat miałam te gryzaki z Herbie Horse i bardzo mu smakował gryzak o nazwie Odporność i był jeszcze taki walentynkowy, ale chyba był sezonowy. No i co, kod działa w obu sklepach, także odwiedzajcie Candy Horse, CandyHorse.com oraz Herbie Horse, czyli HERBIORSE.com i pochwalcie się zakupkami. Pochwalcie się zakupkami, jak coś kupicie. Jakby co, to jest niepłatna reklama, po prostu uwielbiam to, co Dominika stworzyła i chciałam Wam załatwić możliwość kupienia tego w taniej, bo wiem, że wśród Was na pewno też są jej fani. Dobra, koniec mojej, nie wiem, mojego tutaj raportu z tygodnia. Przejdźmy do odcinka o dzierżawie. To był bardzo długi wstęp. Jak część z Was może wiedzieć, jeżeli obserwujecie mnie troszeczkę dłużej, to wiecie też, że w zeszłym roku od bodajże listopada, tak naprawdę do stycznia tego roku, ale zaraz o tym trochę więcej opowiem, dzierżawiłam takiego rudego, ja na niego po prostu mówiłam rudy, takiego rudego KWPN-a, stricte ujeżdżeniowego o imieniu Ferry Strong. I miałam, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dobre doświadczenie z tą dzierżawą. Ogólnie to wyglądało tak, że ja nie planowałam dzierżawić konia, bo miałam konia do treningu, w którym był Aki, czyli fryz, na którym trenowałam i startowałam od czerwca do marca 2023 roku. I po prostu nastał taki moment, kiedy byłam w sumie po moich pierwszych zawodach na Akim, właśnie zaczęliśmy też potem tak intensywnie i lepiej trenować, bo w sumie i mi, jego właścicielce, bardzo się spodobało to, że tam jest trochę ta przestrzeń na te zawody i na to startowanie, że nam to w trójkę sprawia przyjemność. Jak weszłam w taki intensywny tryb treningu, mega się też poprawił mój dosiad, moje pomoce, taki mój feeling do konia i ja czułam, że chcę tego mieć więcej i pomyślałam, że no, miałam takie momenty, że miałam tego aż za mało, bo zdradzę Wam też coś, co może Was striggerować, albo no, z czego w sumie nikt do końca sobie nie zdaje sprawy, pomimo tego, że to nigdy nie padło z moich ust, mianowicie ja Akiego nigdy nie dzierżawiłam formalnie. Aki to był koń, znaczy jest nadal koń jego właścicielki i ona na nim oferowała możliwość treningu, więc tam nigdy nie było żadnej umowy dzierżawy, to nigdy nie było w ten sposób między nami dogadane, po prostu ja zaczęłam tam przychodzić, nie wiem, najpierw tam byłam chyba z 2 razy w tygodniu czy 3 razy w tygodniu i zakomunikowałam, że ja naprawdę mam możliwości i chciałabym, żeby jeździć najlepiej to w ogóle codziennie, ale no jego właścicielka miała tam też takich, powiedzmy, swoich stałych klientów, którzy od lat do niej przychodzili i to były na przykład takie osoby, które, nie wiem, jeździły raz w tygodniu tylko w weekend i czasami w ogóle ich nie było, więc tam się no dosyć szybko zrobiła przestrzeń na to, żebym ja mogła być tym jego w sumie takim głównym jeźdźcem, no nie, no bo jeżeli mówimy o tym, że jakieś dwie dziewczyny wsiadały raz w tygodniu w jakąś tam sobotę czy niedzielę, a nagle ja na nim jeździłam w sumie 5-6 razy w tygodniu, no to jednak to jest ogromna przepaść. No i pamiętam, że ktoś z was, jakaś obserwatorka, wysłała mi DM-a na Instagramie z ogłoszeniem z rewolty właśnie o Ferem, tak? Czyli o wałachu 12-letnim, który jest zrobiony do C-klasy, ma stricte ujeżdżeniowy papier. No i byłam taka, kurczę, w sumie nie szukam konia do dzierżawy, ale chciałam się tak w ogóle dowiedzieć, nie? Zobaczyć, bo rzadko jednak też tego typu konie są oferowane do dzierżawy. I rzeczywiście zadzwoniłam na numer zgłoszenia, dodzwoniłam się do Dominiki, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i umówiłyśmy się na jazdę testową. W ogóle ta jazda była chyba na początku października, a potem ja na 2 tygodnie wyjechałam. I rzeczywiście przyszłam tam w ogóle taka, naprawdę miałam taki dobry też moment z dziecko, że poczułam się już o wiele bardziej pewna siebie. Mega się nadal stresowałam przed wejściem na Ferego, bo ja bardzo, bardzo, bardzo nie lubię wsiadać na konie, których nie znam i mega mnie to stresuje. Ale w sumie poszło mi nawet nieźle, tak myślę, z perspektywy czasu. Teraz jak widzę filmiki, no to wiadomo, wiem, co chciałabym poprawić, ale jak na to, że tak naprawdę 3 miesiąc naprawdę coś lepiej wychodziło mi w siodle, to było niezłe. I też pamiętam, że Dominika mi wtedy powiedziała, że podoba jej się, że on pode mną nie pędzi, bo Fery to był bardzo elektryczny koń, więc radziłam sobie na nim. I w sumie stwierdziłam, dobra, mam jakiś taki fajny feeling z nim, nawet pamiętam, że w tej takiej przerwie między jazdą testową, a między tym, zanim do tej dzierżawy doszło, jak przejeżdżałam niedaleko tej stajni, w której on stał, to miałam takie, kurczę, ale chętnie bym do niego zajechała i po prostu zobaczyła, co tam u niego, więc byłam taka, to jest dobry znak. I właśnie po kilku tygodniach ja byłam na tym wyjeździe, potem rozmawiałyśmy i postanowiłyśmy obustronnie tę dzierżawę rozpocząć. I stwierdziłam, że fajnie będzie mieć 2 konie, żeby też troszeczkę wjeździć się, znaczy po pierwsze, żeby jeździć więcej koni, jeździć więcej, ale też, żeby się czegoś nowego nauczyć, bo w porównaniu do Akiego, Fer był zupełnie innym koniem, bardzo elektrycznym, momentami, może nie nazwę go gorącym tak typowo, ale na przykład takim, że łatwo się rzeczy straszy, ale nie był niebezpieczny. To trzeba przyznać, nie był niebezpieczny, ale wiecie, no zupełnie po prostu inny rodzaj konia, na jakim naprawdę można było na plecach stanąć albo na głowie i tam by się w ogóle nic nie wydarzyło, on by się niczego nie przelękł. On rzeczywiście w miarę upływu naszej pracy stawał się taki spicy, taki trochę bardziej gorący, ale ja to bardzo lubiłam, bo dzięki temu nam się jeszcze lepiej pracowało i gdzieś tam po prostu chyba raczej to świadczyło o tym, że jego całe ciało i mózg były super dokrwione w tej pracy. Także no, zdecydowałam się na tą dzierżawę i rzeczywiście szczerze, to, co mnie do niej przekonało też, to w ogóle był flow, jaki złapałam z właścicielką tego konia. I to jest w sumie taka pierwsza ważna rzecz, jeżeli rozważacie dzierżawę. Mianowicie to, że tutaj akurat była mowa o współdzierżawie, ponieważ no, właścicielka Ferego też wsiadała, miała na niego wsiadać 2-3 razy w tygodniu i ja miałam wsiadać 2 lub 3 razy w tygodniu i jeden dzień miał mieć wolne. Także pierwszą ważną rzeczą, szczególnie jeżeli macie dzielić dosłownie konia w siodle z kimś innym, tak, to musicie się jakoś dogadywać, bo to nie może być tak, że wy macie jakiś tam cel treningowy, a ta druga osoba ma jakiś tam. No chyba, że się skupiacie stricte na sobie, na przykład na pracy nad dosiadem, ręką czy coś takiego, to można. No ale jeżeli mówimy o tym, że ja miałam jakieś tam ambicje sportowe, jego właścicielka też w pewnym sensie, no to nie mogłoby być przecież tak, że nie wiem, no po prostu one są sobie zupełnie przeciwne, tak? Przy czym no tutaj ja też, Ferry był dla mnie na pewno takim dosyć skomplikowanym koniem, ponieważ był w pysku zupełnie inny, był w ciele zupełnie inny, no to był KWPN drobny versus fryzyjski ogier, który no w fryzysie zupełnie inaczej jeździ, więc ja na Ferrym nie miałam takiego parcia, że ja muszę na nim wystartować, bo dla mnie po prostu chodziło właśnie, tak jak mówiłam, o to, żeby się nauczyć jeździć inny typ konia. I myślę, że ja, pomimo tego, że ja go długo nie dzierżawiłam i jeszcze krócej niż ta dzierżawa trwała, na nim jeździłam, nauczyłam się bardzo dużo. Także, sorry, ale bo dygresja troszeczkę. Wracając do właśnie flow z właścicielką, ja pamiętam, że w momencie, kiedy my rozmawiałyśmy o tym, że mogłybyśmy tę dzierżawę zacząć, kiedy przyszłyśmy podpisać umowę w stajni, to rozmawiałyśmy jeszcze o, powiedzmy, wszelkich takich wytycznych związanych z tą dzierżawą i od razu ustaliłyśmy, po pierwsze, jaki ma być właśnie, nie wiem, udział. Znaczy, po pierwsze, w ogóle wszystkie koszty musiały zostać transparentnie gdzieś tam wyliczone i rozpisane. Ja też bardzo głośno, jakby bardzo głośno, to brzmi, jakbym to wykrzyczała, ale ja po prostu głośno powiedziałam od razu o jakichś, nie wiem, swoich obawach, rzeczach, które mnie stresują, tak, no bo po prostu też byłam transparentna w tym, ile jeżdżę, że nigdy nie dzierżawiłam konia i stresowało mnie na przykład to, że no fery, nie wiem, miał już 12 lat, przecież nie robię dużego tiufa, zanim go zacznę dzierżawić, co jeżeli tam jest coś zdrowotnie i potem zaraz, nie wiem, to za przeproszeniem pierdolnie, no nie chciałabym być odpowiedzialna za płacenie za tego typu rzeczy. No i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy chce się z kimś zawrzeć umowę, zachęcam też do tego, żeby to jednak była umowa na papierze, a nie, jak to się mówi, na mordę, na gębę, to trzeba porozmawiać o tym, jakie są potrzeby obu stron, jakie są właśnie te obawy, bo inaczej tam rodzą się konflikty. Więc zarówno właścicielka Ferrego, jak i ja od razu gdzieś tam te potrzeby powiedziałyśmy. Ja też w ogóle uprzedziłam Domi o tym, że jestem influencerką i że gdzieś tam chciałabym robić content. Zapytałam jej, czy jej to będzie przeszkadzać, no bo to jest jednak jej koń. I ona powiedziała, że nie, dopóki w to nie mieszam. No i to też jest, myślę, bardzo ważne, nie? Bo ja wiem, że pewnie no większość z was jednak tymi influencerami nie jest, no ale wiem, że większość z was robi content, chce konie wstawiać do internetu i pomimo tego, że może nie robicie tego zarobkowo, nie robicie tego z jakąś taką ambicją, wiecie, rozwoju swoich social mediów, to zachęcam jednak też do tego, aby o takich rzeczach porozmawiać, żeby właśnie nie było na tym poziomie kwasu, szczególnie, że dzierżawiąc konie albo współdzierżawiąc, to jednak często też są konie mniej lub bardziej rekreacyjne, w sensie nie są to zazwyczaj top sportowe konie, to jest bardzo rzadkie, że dzierżawi się takie naprawdę takich top sportowców, no bo pomyślcie o tym, czy chcielibyście swojego, nie wiem, na przykład konia do małej rundy dać jakiejś randomowej osobie w dzierżawę, no nie. Więc no wydaje mi się, że to jest też dla niektórych ludzi takie zabezpieczenie, nie? Że no nie chcieliby, żebyście wstawiali jakikolwiek content do internetu, no bo też nie mają w pełni kontroli nad tym, jak jeździcie, jaka jest opieka nad tym koniem i oczywiście to by też pociągało za sobą dalsze konsekwencje, tak? Że być może z tej dzierżawy zostaniecie gdzieś tam wymiksowani. Ale dobra, znowu płynę. Bardziej po prostu chodzi mi o to, że uważam, że jeżeli się dodaje coś, co nie należy do was, do internetu, to zawsze to powinno być z tą osobą ustalone. No i teraz tak. Jeżeli w ogóle chodzi o jazdę próbną, to pierwsza bardzo ważna rzecz to nie wsiadacie pierwsi na tego konia. Zawsze wam tego konia ktoś przedstawia. Jeżeli właściciel jest niejeżdżący, to powinien postawić wam tam jakąś osobę, na przykład, nie wiem, trenera, kogoś, kto tego konia jeździ, bądź kogoś, kogo zna, kto potrafi dobrze jeździć. Nigdy wy pierwsi na konia nie wsiadacie. Jak dzierżawicie, czy jak chcecie wydzierżawić, jak chcecie kupić, po prostu nie. Ludzie naprawdę potrafią próbować wcisnąć tak niebezpieczne zwierzęta, tak niedobrze jeżdżone i no po prostu nikomu nie życzę sytuacji, w której wsiadacie na obcego konia i tam się po prostu wam może stać krzywda, tak? Czyli na przykład koń może was ponieść, może zacząć dębować, może no, mieć różne zachowania, na które po prostu możecie totalnie nie mieć wpływu, szczególnie jeżeli tego konia nie znacie. Oczywiście bywają też ekstremalne sytuacje, w których ktoś wsiada i pokazuje swojego konia do dzierżawy czy jakby do sprzedaży i ten koń jest nafarszerowany jakimiś uspokajaczami i niestety dowiedziałam się, że kiedyś testowałam konia do dzierżawy, kiedy rzeczywiście tej dzierżawy szukałam, który ponoć właśnie na uspokajaczach był. Ja się w końcu na niego nie zdecydowałam, bo miałam w ogóle jakieś takie złe przeczucie i zrezygnowałam już po jeździe próbnej, ale właśnie kilka tygodni później dowiedziałam się, że ten koń ponoć cały czas leci na jakichś tam takich sedatives, więc musicie być po prostu uważni, no nie? Ogólnie też uważam, że nie jest to głupim pomysłem, żeby jednak może tego konia jakoś tam delikatnie przebadać. Już nie mówię właśnie o jakichś takich jakim badaniu zakupu, ale jeżeli macie wątpliwości albo słyszycie jakieś takie plotki dziwne na temat danego właściciela bądź tego konia, to no badanie krwi dużo generalnie nie kosztuje. Ale dobra, jazda próbna. Wsiada ktoś, potem wsiadacie wy. Na pewno fajne jest to, że wiecie, macie już rozgrzanego konia, więc nie musicie się tam też na nim godzinę telepać, tylko wsiadacie i robicie w sumie to, co chcecie sprawdzić, czy umie, tak? Na przykład w przypadku Ferrego on był zrobiony do C-klasy, ja do C-klasy miałam bardzo daleko, bo ja wtedy tak naprawdę dopiero uczyłam się gdzieś tam podejścia do P, byłam cały czas na takim mocno L-kowym poziomie, więc ja po prostu wsiadłam, przekusowałam się w każdą stronę, przegalopowałam się w każdą stronę, zrobiłam dodania w kusie i w galopie, zrobiłam ustępowania, zrobiłam łopatki i to tak naprawdę było tyle i szukałam takiego odczucia, wiecie, czy mi się dobrze na tym koniu jeździ, czy mnie to jara, że ja na nim siedzę i możemy coś razem zrobić, czy mam wrażenie, że tam będzie taki flow. No i był. Więc w momencie, kiedy ta jazda próbna jest odbyta, w momencie, kiedy macie dogadane jakieś tam warunki z tym właścicielem, to przechodzimy do umowy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o umowę, to właśnie zastanawiałam się, czy ja mam wam tutaj na antenie, że tak powiem, tę umowę przeczytać, czy nie, no ale chyba bez sensu. Tak naprawdę, znaczy od razu powiem, jeżeli wy szukacie umowy do dzierżawy, to możecie do mnie napisać i po prostu mogę wam na maila taki wzór wysłać. Ja mam umowę, która ma 1,5 strony. Wydaje mi się, że szczerze z perspektywy czasu ja bym ją troszeczkę rozwinęła, bo ja lubię być bezpieczna, ale wtedy, nie wiem, miałam dobre uczucia akurat przy Ferym i Dominice i jak gdyby wiedziałam wszystko i to miało sens. Mówię, teraz bym to troszeczkę rozbudowała. I tak naprawdę to, co jest najważniejsze, no to wiadomo. Trzeba ustalić, jaki jest przedmiot tej umowy, zazwyczaj w pierwszym paragrafie i tutaj powinno być dokładne imię konia, numer paszportu konia, maść, rasa, rok urodzenia. Potem trzeba by było określić, że jakieś tam takie ogólne reguły i przede wszystkim też jak gdyby koszty tego, ile jakby ta dzierżawa ma kosztować. Ja bym tutaj też rekomendowała, żeby jakby oprócz tego, że nie wiem, podacie na przykład całą, tam będzie podana cała kwota, że nie wiem, dzierżawa konia miesięcznie 2000 zł, żeby w tym samym paragrafie, w kolejnym punkcie wytyczyć, co to są dokładnie za koszty, żeby być może też ewentualne podwyżki były takie, no, transparentne i jakieś tam proporcjonalne. I na przykład ja też miałam taki zapis, który mówi o tym, że współdzierżawca, czyli ja, zobowiązuje się również do pokrycia połowy kosztów weterynaryjnych przy bieżących sprawach na podstawie rachunków wydanych przez weterynarza. Z kosztów tych wyłączone są rachunki za diagnostykę lub i leczenie. I tutaj akurat są wypisane rzeczy, gdzie my już wiedziałyśmy, że on te problemy pokazywał wcześniej, właścicielka mówiła, że ona o tym wie, nie ukrywała tego przede mną i gdyby tam były jakieś komplikacje z tego powodu, to ja nie muszę partycypować w tych kosztach, no bo jak gdyby ja tego nie spowodowałam i to się nie zadziało podczas mojej współdzierżawy, czyli to, co mówiłam wcześniej, że ja się obawiałam takich sytuacji, tak? Pamiętam, że kiedy zaczęłam go dzierżawić i pisaliśmy sobie o tym na Instagramie, dodawałam rzeczy na stories, to dostałam dużo takich jakby, nie wiem, zbulwersowanych wiadomości od was, że jak to ja muszę partycypować jakby, wiecie, w, nie wiem, na przykład w kosztach leczenia, ale słuchajcie, tak, dzierżawa polega na tym, że płacicie co najmniej koszty utrzymania tego konia. Tutaj jest mowa o połowie, no bo to jest współdzierżawa, taka 50-50, tak? Ale jeżeli dzierżawicie całego konia, to jest jak najbardziej, ja bym powiedziała, wręcz wskazane, dlaczego właściciel, który z tym koniem w zasadzie, no wtedy nie ma nic wspólnego, tak? Ma płacić za koszty leczenia i takiego weterynaryjnego utrzymania, czyli wszelkich szczepień, odrobaczeń i tak dalej konia, którego w ogóle nie użytkuje. Co więcej, wydzierżawiający, czyli właściciel konia, ma prawo żądać od was dodatkowej opłaty za dzierżawę. I na przykład kiedyś znalazłam bardzo fajnego konia z możliwością dzierżawy, naprawdę takiego sportowca do ujeżdżenia, tylko że tam oprócz tego, że musiałabym płacić za całe utrzymanie, mogłam go też przenieść, czyli wiecie, za pensjonat, za weta, za ewentualnie leczenie, za kowala, za dietę, no za wszystko, no nie? Oprócz tego musiałabym jeszcze płacić 2,5 tysiąca za samą dzierżawę, za to, że mogę użytkować tego konia. I takie sytuacje też się zdarzają i po prostu jakby no nie reagujcie oburzeniem, jeżeli coś takiego wam się trafi, bo szczerze, ja to właściwie szanuję, bo to też znaczy, że właściciel jakby nie chce oddać konia w byle jakie ręce, tak? Że jakby chce, albo raczej, że zdaje sobie też sprawę z tego, że no powiedzmy dany koń potrafi coś więcej i jakby chciałby się upewnić, że no tak jak powiedziałam, ten koń po prostu trafia dalej w rozwojowe ręce. Także no, jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej umowy, to mogę wam to podesłać, ale generalnie ja bym tutaj też radziła, żeby zapisać jakieś tam kwestie związane ze sprzętem, czyli na przykład jeżeli użytkujecie sprzęt tego właściciela, to można by tutaj w umowie było zapisać, jakie są powiedzmy wspólne warunki serwisowania tego sprzętu, żeby nie było tak, że w sumie to płacicie wydzierżawiającemu za konia gotowego do użytku wraz ze sprzętem, a na przykład potem sami ponosicie te koszty tego sprzętu, no chyba, że inaczej ustalicie. Więc im więcej w umowie się zapisze, tym na pewno lepiej. No i co? I tak naprawdę, jeżeli w ogóle chodzi o koszty tego, ile kosztuje dzierżawa, jak to wygląda, no to wszystko przede wszystkim zależy od tego, jakie są te bazowe koszty utrzymania danego konia, czyli pensjonat. Pensjonat i dieta tak naprawdę, no bo wiecie, na przykład my mamy tutaj w Pomorskim, nie wiem, super stajnię, jaką jest stajnia na górce w Tokarach, która kosztuje w tym momencie 2700, miesięcznie, no ale to jest tylko z owsem, tak, i z sianem, a do tego jeszcze trzeba doliczyć na przykład serwis na zasadzie wyprowadzanie na karuzelę, czy coś takiego, wiecie, jakby ubieranie na padok, czy tam niedzielne właśnie wyprowadzanie na karuzelę czy padok, więc tak naprawdę, chociaż może to 2700 to już jest z tym serwisem, także tutaj nie wiem dokładnie, no bo nie jestem klientem na ten moment tej stajni, wiecie, no nie wiem, na hipodromie chyba kosztuje w tym momencie około 2000 w Sopocie, nie wiem, inna stajnia, którą mega lubię, kosztuje 1500 czy 1600. Jednak taka, myślę, że średnia cena tutaj w okolicy jest 2000. No i do tego musicie doliczyć diety. Ja na przykład planując zakup swojego konia, którego teraz długo szukałam, mam zrobionego takiego Excela, ile mnie to utrzymanie miesięcznie będzie kosztować, i ten Excel myślę, że jest jak najbardziej adekwatny też dla konia do dzierżawy. No i ja wiedziałam, że jeżeli chcę mieć konia, który będzie mi się tutaj rozwijał jako top sportowiec, też no, będzie raczej większy niż mniejszy, będziemy intensywnie trenować, bo 5-6 razy w tygodniu, no to wszyscy mówili, musisz liczyć między 700 a 1000 zł miesięcznie na dietę razem z suplami. No nie, więc tego typu koszty trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście, jeżeli zaczynacie od kogoś dzierżawić konia, to tak naprawdę są dwa modele. Albo ktoś wam narzuca, co ten koń będzie jadł i w sumie no, nie macie prawa decyzji, bo ktoś może sobie to zastrzec, tak? Albo też, nie wiem, no w zależności od tego, jak ten trening i tak dalej ma wyglądać, może będziecie mogli sami o tym decydować, więc tutaj takie koszty trzeba założyć. Co dalej? No kowal, właśnie jakieś tam rutynowe badania wet, więc jeżeli rzeczywiście bierzecie konia w pełną dzierżawę i macie za niego pełną odpowiedzialność, to myślę, że jeżeli to jest koń sportowy i wy trenujecie, to takie koszty utrzymania to jest no minimum 4-4,5 tysiąca w tym momencie, plus treningi. Jeżeli mówimy o tym, że to jest jakaś współdzierżawa, no to po prostu tego typu koszty na pół, no chyba, że jesteście jeszcze inaczej dogadani. No i też bardzo ważny koszt, o którym nie możecie zapominać, jeżeli trenujecie z trenerem, no to jeszcze trzeba doliczyć koszty treningu. Wydaje mi się, że taki koszt, cena takiego no, doświadczonego trenera z jakimś udowodnionym doświadczeniem to jest teraz co najmniej 200 zł za godzinę, więc no, jeżeli trenujecie 5 razy w tygodniu, to jest 1000 zł tygodniowo. No jeżeli w ogóle chodzi o sam przebieg dzierżawy, to w sumie chciałabym wam opowiedzieć to z dwóch perspektyw, mianowicie właśnie z perspektywy tego, jak dzierżawiłam Ferego i z perspektywy tego, jak nie dzierżawiłam Akiego, ale trenowałam na nim, bo to było w pewnym sensie porównywalne, a w innym sensie no totalnie różne. Ogólnie a propos Akiego, bo tak rzuciłam, że ja go nie dzierżawiłam i to was szokowało i potem chyba już odleciałam w zupełnie inny temat. Chciałam tutaj jeszcze dopełnić, że no gdzieś tam my tak intensywnie trenowaliśmy i zajmowałam powiedzmy większość jego czasu i też miałam bardzo taką, mam wrażenie, bliską relację z jego właścicielką, bo gdzieś tam to ona we mnie też wzmagała to, że mam startować, że mam się na nim rozwijać, chciała, żebyśmy szli coraz dalej, coraz wyżej. I szczerze, ja miałam takie trochę wrażenie, że zaczyna ona jakby, nie wiem, rozmawiałyśmy na przykład o tym koniu, właśnie, nie wiem, o tym, jak on ma się odżywiać i tak dalej, ona mnie o tym informowała, no nie, nawet jak nie pytałam, więc miałam taki feeling, taki vibe trochę właśnie tego, że mamy jakieś partnerstwo przy tym, no nie, przy czym nigdy nie kwestionowałam tego, że to jest jej koń i tak dalej. I to jest według mnie właśnie na przykład dobry wyznacznik tego, jak powinna wyglądać dzierżawa, szczególnie taka współdzierżawa, no bo w sumie w obu przypadkach, pomimo tego, że powiedzmy u Akiego byłam takim głównym miejscem przez dłuższy czas, no to jednak musiałam się liczyć z tym, czego chce jego właścicielka i tym, że miała czasami jakieś inne jazdy na nim, a no w przypadku Ferego była to współdzierżawa. Także bardzo ważne jest to, żeby w ogóle ze sobą rozmawiać. I na przykład jeżeli, nie wiem, chcecie na tym koniu, którego dzierżawicie, startować, no to to musi się zgrywać z wszystkim innym, co ten koń też ma robić, tak? To jest bardzo ważne, żeby właśnie, nie wiem, rozmawiać o tym też, jakie ma się odczucia. Ja wiecie, na oba konie, zarówno na Akiego, jak i na Ferego, wsiadałam dużo sama. I to też według mnie było mega ważne, żebym ja zarówno właścicielce Akiego, jak i właścicielce Ferego dawała znać, jakie były moje odczucia. Ja akurat jestem bardzo taka wrażliwa i wyczulona na to, więc ja się też starałam za każdym razem, jak wsiadałam, raczej po prostu napisać jakąś wiadomość typu hej, dzisiaj było tak i tak i tak, ale wiesz co, zmartwiło mnie, że w pewnym momencie poczułam, nie wiem, spięcie tu i tu, albo w pewnym momencie poczułam, że, nie wiem, na przykład Aki miał o wiele mniej siły od jakiegoś punktu i to dawało, na przykład, nie wiem, w przypadku właścicielki Akiego jej taki wiecie, taki błysk, że kurczę, nie wiem, może na przykład trzeba dać mu coś więcej do jedzenia albo inaczej rozłożyć mu to jedzenie i To było super, no nie? Bo to znaczyło, że rozmawiamy, słuchamy się, chcemy dla tego konia, powiedzmy, jak najlepiej, chcemy, żeby on po prostu coraz lepiej chodził. Tak samo jak, nie wiem, uważałam, że koń potrzebuje fizjo. Akurat w przypadku Ferego tam chyba za mojego czasu nigdy fizjo nie było, bo w sumie nie było potrzeby. Jeżeli chodzi o Akiego, to ja pokrywałam koszty fizjo i tutaj mogę z ręką na sercu polecić moją Ninę Gawkowską, czyli Alive Fizjo, bo była po prostu fenomenalna. Ja pamiętam, jak gdzieś tam, jak zaczęłam intensywnie trenować na Akim, miałam taki problem, że on bardzo mi wpadał z galopu do kusa i miałam takie wrażenie, że to przyblokowanie idzie od tak jakby od zadu, od stawu biodrowo-krzyżowego, tak? I pamiętam, że jedna wizyta Niny i to się totalnie zmieniło. Więc ona naprawdę ma mega dobre wyczucie. No i właśnie wiecie, na przykład bywało tak, że nie wiem, poczułam, że gdzieś było trochę spięcia, że gdzieś było troszeczkę więcej sztywności, niż bym tego chciała. Ja to mówiłam właścicielce Akiego i mówiłam, hej, słuchaj, mogę ściągnąć Ninę. Po prostu pod tym właśnie też kątem, że być może ona miała inne plany związane z tym koniem i wtedy się umawiałyśmy, w jaki dzień, o jakich godzinach by pasowało, tak? Więc no, to jest mega ważne. Bardzo ważne też jest to, że musicie mieć, tak jak powiedziałam to wcześniej, no taką wspólną wizję, czyli jeżeli ustalacie, że możecie startować na tym koniu, no to musicie mieć pewność, że jak gdyby ten plan do startu też jest realizowany, że jeżeli to jest na przykład współdzierżawa, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś wam, wiecie, dwa dni przed zawodami wsiada na konia i totalnie go męczy. Ja wręcz myślę, że jeżeli współdzierżawicie z kimś konia, dzielicie z kimś konia, to ważnym jest, że jeżeli wy startujecie, żeby może mieć taką umowę, że no ten tydzień przed startami jest wasz, no bo jednak trzeba, szczególnie w ujeżdżeniu, sobie tego konia tak pod siebie troszeczkę ustawić, no nie? Także no, słuchajcie, to jest tak naprawdę taki, nagrywam już 35 minut, z czego 20 minut tak naprawdę o dzierżawie, więc to jest takie to są moje takie najważniejsze spostrzeżenia. Tak jak powiedziałam, jeżeli chcielibyście taki basic wzór umowy, to mogę wam coś takiego podesłać. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania co do moich takich spostrzeżeń, to też chętnie się tym podzielę. Ja po prostu przed tym odcinkiem żadnych pytań nie zebrałam, więc teraz też mówię tak bardzo ogólnie. Ale do takiej ciemniejszej strony dzierżawy, to w pewnym momencie, może was najść taka myśl, że czas dzierżawę zakończyć. W przypadku Ferego, ja się tym tak nigdy w sumie publicznie nie podzieliłam, bo nie widziałam na to jakoś potrzeby, byłam mega skupiona na Akim i właściwie dlatego skończyłam Ferego dzierżawić, no nie? W sensie, powiem tak, ja z Ferym nigdy nie miałam takiego flow jak z Akim, takiego z życia, takiego feelingu. Ja po prostu jak na Akiego wsiadałam, to Jezus, ja się czułam jak królowa. Ja po prostu, jakbyście mnie wstawili, nie wiem, na Chio Aachen albo na Igrzyska, to pomimo tego, że my tam wtedy jeszcze ledwo P jeździliśmy, w sensie jeszcze P nawet nie jeździliśmy, to ja miałam wrażenie, że ja bym mogła to wygrać. Po prostu ten koń mi dawał takie uczucie. Na Ferym bardzo dużo się nauczyłam. Dużo i o sobie, i bardzo moje pomocy się poprawiły, i dużo takiej cierpliwości. No i w ogóle więcej, wiecie, no wyjechałam swojego, tak? Ale pomimo tego, że ja go ogólnie bardzo lubiłam, to jakoś tak, to tam nie było tej chemii, no nie, inaczej tego nie nazwę. I w pewnym momencie zauważyłam, że no ja po prostu naprawdę wierzyłam w to, że ja dam radę z dwoma końmi, bo to raczej rzadko też było tak, że jeździłam dwa konie dziennie. Jak to robiłam, to byłam totalnie wykończona, więc szacun dla wszystkich, którzy jeżdżą 2, 6, 10 koni dziennie, to jest chore. Ja wiecie, jeszcze do tego mam też mega intensywną pracę i to był też, nie wiem, listopad, grudzień, to był taki czas, że ja waliłam po kilkanaście godzin dziennie pracując, więc ciężko mi to wszystko było pogodzić i po prostu w pewnym momencie musiałam się skonfrontować z tym, że ja nie mam ani czasu, ani siły na to, żeby jeździć dwa konie, pomimo tego, że raczej jak gdyby jednego konia jeździłam jednego dnia, drugiego i to się tak zazębiało, czyli Ferego na przykład, nie wiem, jeździłam w te 2-3 dni w tygodniu, kiedy ja Akiego nie jeździłam. Ale problem polegał na tym, że ja ledwo miałam czas jeździć na jednym koniu, no nie? Także zdecydowałam, że jeden koń musi, w sensie, że z jednym koniem muszę zakończyć moją drogę, no a że no po prostu kochałam Akiego, to wiedziałam, że tym koniem będzie Fery. Także ja się pożegnałam z jego właścicielką, ja jej dałam znać wcześniej, że ja tę dzierżawę będę kończyć. Podała mi też moje powody i tak naprawdę no, my miałyśmy w umowie miesięczny okres wypowiedzenia, więc ja też absolutnie chciałam być fair i do końca stycznia tak naprawdę tego konia dzierżawiłam, potem w grudniu dałam jej znać, ale ja od momentu, kiedy jej powiedziałam, że konia już dzierżawić nie będę, to ja już tam, ja jej też ją uprzedziłam, czy to dla niej będzie jak gdyby jakieś uciążliwe albo problem jakiś się już tam nie pojawię, bo a w sumie nie miałam wtedy auta, bo byłam po wypadku samochodowym, w sensie po kolizji i no po prostu nie miałam samochodu przez chyba 2 tygodnie, zanim dostałam zastępczy czy coś takiego, a B, ja, tak jak powiedziałam, ja ogólnie lubiłam tego konia i ja wiedziałam, że jak ja tam będę dalej do niego jeździć, to ja będę kwestionować swoją decyzję, ja znowu będę próbowała na siłę że tak powiem, spiąć dupę i coś z tym zrobić i ja po prostu bym się bardziej przywiązywała. I ja to też jej szczerze powiedziałam i ona to zrozumiała i powiedziała, jakby no, powiedziała, że rozumie, o co mi chodzi, także to też znowu jest przykład na to, że komunikujcie po prostu swoje potrzeby i uczucia, jeżeli czujecie, że ta druga strona jest spoko, bo to wam może bardzo pomóc i wiecie, no, do dzisiaj mamy spoko kontakt, tak? Także no, to była jedna tak jakby historia związana z tym, że trzeba było zakończyć i ona była może trochę smutna, ale jak najbardziej pozytywna, no nie, tam nie było jakichś tam negatywnych emocji, które wiem też, że często wam towarzyszą w momencie, kiedy właśnie dzierżawicie konia i czujecie, że coś jest nie tak. No inna sytuacja była tak naprawdę przy podjęciu decyzji o zakończeniu dzierżawy, nie dzierżawy właśnie, sorry, o zakończeniu współpracy z Akim. Ja nagrałam na ten temat filmik na YouTube'a, więc kieruję was do niego, jeżeli go nie oglądaliście, bo ja tak naprawdę nic więcej niż tam nie chcę mówić, bo jak gdyby mam konkretne powody, dlaczego to musiałam skończyć i one są po prostu między mną a właścicielką Akiego i to absolutnie nie jest coś, co zasługuje na rozmowę publiczną, ale to, co powiedziałam wtedy, mogę też powtórzyć dzisiaj, po prostu ja czułam, że gdybym dalej kontynuowała tę współpracę, to no, to się kłóciło z moim takim, z moim jakby z czystym sumieniem w pewnym sensie i bardzo mnie to też obciążało emocjonalnie i ja wiedziałam, że ja tam nic nie mogę już zdziałać, no bo ja to gdzieś tam próbowałam komunikować, a nie miałam dotarcia, więc to było dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ ja Akiego naprawdę kochałam i mogę to powiedzieć z perspektywy czasu nawet teraz, bo ja mam totalnie złamane serce po nim, do tego stopnia, że tak jak powiedziałam na początku, ja nawet nie chcę jeździć, bo wydaje mi się, że gdybym mogła na niego wsiadać, to też by było troszeczkę inaczej, bo tam właśnie była ta chemia, był ten feeling, było takie, nie wiem, była naprawdę duża więź, a ja teraz jak wsiadam na te konie, których w ogóle nie znam, które w ogóle mnie nie interesują, to dosłownie czuję, że się zmuszam chociażby z tego powodu, już pomijając wszelkie inne, no, takie aspekty, które gdzieś tam po prostu, z którymi się teraz zmagam. Więc to było dla mnie ogromnie ciężkie rozstanie. Ja wam też dopiero po miesiącu czy dwóch właściwie, tak po dwóch miesiącach o tym powiedziałam, bo ja myślałam, że ja to muszę najpierw jakoś przeżyć, ale było mi po prostu z dnia na dzień coraz gorzej z tym. I wiecie co? Nie żałuję tego, w sensie myślę o nim codziennie i zastanawiam się, co u niego, jak się czuję, zastanawiam się czasami, i to jest bardzo toksyczne z mojej strony, jakby było, gdybym dalej mogła na nim jeździć, ale tego wymagała wtedy sytuacja i dobrze postąpiłam i jeżeli chcecie ode mnie brać jakieś lekcje życiowe bądź jeździeckie, to właśnie takie, że jeżeli coś nie gra, jeżeli jesteście jakby nie okej traktowani w jakiś sposób, to musicie tam postawić kropkę i to zakończyć, nawet jeżeli to was będzie kosztowało relację z koniem, którego kochacie, bo musicie pamiętać, że na koniec dnia to nie jest wasz koń. No i tak naprawdę teraz do takiego ostatniego aspektu. Dzierżawa, czy warto? Bo takie pytania też często dostaję. Słuchajcie, ogólnie tak, ale też nie. Dlaczego? Dzierżawa jest super opcją, jeżeli stawiacie, tak jak ja, pierwsze kroki w jeździectwie, jeżeli musicie się trochę obyć z tym, co to znaczy mieć konia i regularnie na nim jeździć i przede wszystkim też o niego dbać, bo to jest bardzo ważny aspekt. Ale no, dzierżawa jest w sumie no, ogromną inwestycją, no bo utrzymanie konia, sport jeździecki jest bardzo drogi, a to jest ten sam koszt, co posiadanie konia. I tak naprawdę inwestujecie tą całą kasę w nie swój zasób, że jeżeli mogę już tak, wiecie, spłycić to bardzo. Oczywiście nie bierzcie tego w taki sposób, że nie wiem, tutaj nie kocham koni czy coś, tylko potraktujmy konia w tym momencie tak jak prawo, czyli jako zasób, jako rzecz, no nie? Trochę chodzi o to, że wy pakując te kilka tysięcy miesięcznie w konia, jeżdżąc go, mam nadzieję, dobrze, sprawiając, że on jest w lepszej formie, zdrowszy, no po prostu rozwija się, no w momencie, kiedy te dzierżawy zakończycie, to nic z tego nie macie oprócz, no wiecie, doświadczenia, które sami wyrobiliście, tak, ale też potencjalnie dużo cierpienia. I uważam, że jeżeli macie możliwość, żeby kupić konia, czyli po prostu, jeżeli macie gotówkę, którą możecie na tego konia wyłożyć, to lepiej tego konia kupić, jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, nagle zabraknie wam pieniędzy, nie będzie was już stać na ten sport, jeżeli poczujecie, że czas się rozstać z dzieckiem, to lepiej tego konia sprzedać, być może nawet drożej niż go kupiliście, no bo zakładam, że tam, wiecie, no wszystko wam, trzymam kciuki, żeby wszystko wam szło dobrze, żebyście wy i koń się rozwijali, niż pakować te całe pieniądze, no po prostu w w coś, co jak gdyby no, nigdy wam się nie zwróci, tak? Także ja myślę ogólnie, że to jest fajne rozwiązanie krótkoterminowe, ale albo takie rozwiązanie też może, w którym macie tak dogadane z właścicielem danego konia, że ten koń nigdy nie będzie na sprzedaż ani do dzierżawy nikogo innego. Ja znam takie osoby, które dzierżawią top sportowe fury od właścicieli niejeździeckich i oni są dogadani tak, że ten koń nigdy rąk nie zmieni, że nie zostanie sprzedany i w sumie to wtedy zakładamy po prostu, że to jest tak samo, jak wy byście kupili konia i planowali go nigdy nie sprzedać i nie byli nigdy postawieni w takiej sytuacji. Czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże, ale no, dlatego ja też zdecydowałam, że ja już nie szukam konia do dzierżawy, tylko ja szukam konia do kupna, no bo ja wiedziałam, ile ja tysięcy miesięcznie w to pakowałam, ile tysięcy będę musiała w to pakować, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom, a nie chciałam się po prostu znaleźć jeszcze raz w takiej sytuacji, w której się po prostu znalazłam. Także słuchajcie, próbujcie, bo jeżeli nie będziecie próbować, to też się nigdy nie dowiecie i się nigdy nie rozwiniecie, ale jeżeli macie lepsze możliwości, to absolutnie z nich korzystajcie. Bardzo fajnie można to sobie ocenić, nie wiem, nawet robiąc taką głupią listę plusów i minusów, ale przede wszystkim też konsultując to z innymi ludźmi. I to jest moja ostatnia taka lekcja na dziś. Rozmawiajcie ze znajomymi, ale też przede wszystkim z ekspertami. I wiecie co, być może jeżeli ktoś tego szuka właśnie z kogo w ten sposób, że tak powiem, skorzystałam i uważa to za zabawne, to pozdrawiam, ale ja naprawdę potrafię, nie wiem, napisać, zagadać do trenerów, którzy wcale nie są moimi trenerami, ale których szanuję i z którymi gdzieś tam mamy taką relację na cześć i zapytać, co myślą, bo no co, w najgorszym wypadku powiedzą mi su, ale ja nie jestem twoim trenerem, nie doradzę ci, albo su, nie wiem, zapłać mi za konsultację. No fucking problem. Ale trzeba pytać, trzeba być otwartym, trzeba być odważnym i zbierać opinie i też nie brać ich tak zero-jedynkowo, tylko powiedzmy brać je, wiecie, jakby zbierać je do tego, żeby wyrabiać sobie gdzieś tam swój pogląd na świat i swoją własną sytuację, no bo na koniec dnia decyzję za was możecie podjąć tylko wy znacie pełen zestaw warunków, z którymi się zmagacie wy i wasi rodzice, jeżeli nie jesteście pełnoletni. Słuchajcie, dzięki, że posłuchaliście odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój program na Spotify lub na Apple Podcasts, jeżeli dacie temu programowi recenzję i podzielicie się nim ze swoimi znajomymi. To był o wiele dłuższy odcinek niż przewidywałam, ale no, rozgadałam się tutaj i mam nadzieję, że udało mi się wam przekazać coś wartościowego. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.